pierwsza Królewska, 19 rozdział, od wersetu 1 do 18. Gdy Achab opowiedział Izabel o dokonaniach Eliasza, a także o tym, jak wybił on mieczem wszystkich proroków Baala, Izabel wysłała do Eliasza posłańca z wiadomością. Niech bogowie postąpią choćby najsurowiej, jeśli jutro o tej porze nie zrobię z twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich, z tych proroków, którzy zostali zgładzeni tego dnia. Słowa te przestraszyły Eliasza. Dla ratowania życia postanowił uciec. Przybył aż do Beerszeby, która należy do Judy, i tam zostawił swojego sługę. Sam udał się dalej na pustynię, szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, Panie, prosił, zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem, lecz oto trącił go anioł. Wstań! Powiedział, posil się. Gdy Eliasz rozejrzał się, zobaczył u wezgłowia upieczony na gorących kamieniach placek oraz dzban z wodą. Zjadł więc, napił się, odwrócił i zasnął. Ale anioł Pana wrócił, znów trącił go i powiedział, wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Eliasz wstał, posilił się plackiem, napił się wody i tak posilony szedł przez 40 dni i 40 nocy, aż dotarł do góry Bożej, do Chorebu. Tam wszedł do jaskini, aby przenocować. Wtedy jednak doszło go słowo Pana. Co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów, odpowiedział, dlatego że Izraelici porzucili przymierze z Tobą. Poburzyli twoje ołtarze, wybili mieczem twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Wówczas Eliasz usłyszał, wyjdź i stań na górze przed Panem, a oto przechodził Pan. Przed Panem dął wiatr, silny, porywisty, poruszał góry, odrywał kawałki skał, lecz nie w tym wietrze był Pan. Po wietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza, zaszemrał cichy szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu. Bogu zastępów, odpowiedział, dlatego że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Wtedy Pan polecił, idź, ruszaj w swoją drogę, udaj się na pustynię przy Damaszku. Kiedy tam dotrzesz, namaścisz Hazaela na króla Aramu, Jehu, syna Nimszego, namaścisz na króla Izraela, a Elizeusza, syna Szafata, z Abel-Mehola namaścisz na proroka, który zajmie miejsce po tobie. I stanie się tak, że kto umknie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu. A kto umknie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Ponadto zachowałem w Izraelu 7000 tych, którzy nie zgięli kolan przed Baalem i tych, których usta nie złożyły mu pocałunkiem hołdu. To jest Boże Słowo. Nie, dwójka dzieci jest, czy jest jedno tylko dziecko? Jedno jest tylko, to okej, to szkółki nie będzie w takim razie. Więc kilka tygodni temu mówiłem kazanie o proroku Eliaszu i w tym kazaniu zobaczyliśmy, jak Eliasz doświadczył w swoim życiu pewnego rozczarowania. Rozczarowania Bogiem. Zobaczyliśmy kryzys, jakiego doświadczył Eliasz. Eliasz zwątpił w działanie Boga. Eliasz był zniechęcony i nie chciał służyć Bogu. I widzimy, że też Eliasz nie chciał dłużej żyć. Zatem w jego życiu pojawiło się, można powiedzieć, 3 Z. Zwątpienie, zniechęcenie, zmęczenie. Zobaczyliśmy też, że Bóg nie zostawił Eliasza samemu sobie. Bóg mu pomógł. I pierwszą rzecz, jaką Bóg zrobił, to Bóg pozwolił Eliaszowi odpocząć, pozwolił mu się wyspać, najeść się, nabrać sił. A drugą rzecz, jaką Bóg zrobił, to Bóg nie pozwolił mu zostać w tym miejscu, ale go wyprawił w dalszą drogę. I każdy z nas może być takim Eliaszem. Każdy z nas w swoim życiu może doświadczyć rozczarowania Bogiem? Być może już doświadczyłeś rozczarowania Bogiem w swoim życiu. Jeżeli nie, to jest duża szansa, że tego doświadczysz. I to nie jest jakaś zła wola moja, że to mówię, ale po prostu, ponieważ jesteśmy grzesznikami, to nasze poznanie Boga jest w jakimś stopniu wybrakowane. I w związku z tym, kiedy poznajemy Boga, to i konfrontowani jesteśmy z tym, jaki faktycznie Bóg jest, to może pojawić się rozczarowanie, bo nam się wydawało co innego, a Bóg jest po prostu inny. I my musimy się dostosować do Boga, a nie Bóg do nas. Więc to jest trudne. Być może właśnie jesteś taką osobą rozczarowaną Bogiem, jesteś zmęczony, zniechęcony i wątpisz. Więc dzisiaj chciałem kontynuować ten temat i zobaczyć, czego możemy się nauczyć, jaką zachętę możemy wziąć z tego fragmentu, jakie pouczenie możemy wziąć z tego fragmentu, bo trzeba pamiętać, że to wszystko, co jest napisane w Piśmie, jest dla naszego pouczenia, więc każda rzecz w jakiś sposób jest nam pomocna z tego, co tu jest napisane, więc tej historii możemy się właśnie uczyć w kontekście takiego rozczarowania Bogiem czy kryzysu wiary. I pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć o tym, że Bóg jest lekarzem dusz. Eliasz nie ma się dobrze. No, zwątpił w działanie Boga, w jego moc oraz jest zniechęcony. Doświadczył wspaniałych rzeczy, wielkich rzeczy z Bogiem. Bóg spuścił ogień z nieba na ofiarę, na który strawił ołtarz, na którym Eliasz złożył ofiarę. Dzięki temu Pan Bóg pokazał Izraelitom, że On jest Bogiem i doszło do tego, że Izraelici zgładzili 400 proroków Baala, którego kult był praktykowany w Izraelu. Więc wspaniałe rzeczy. Następnie Eliasz biegł w mocy Bożej przed Achabem do Samarii chyba, żeby obwieścić tę wspaniałą wieść królowej Jezebel, żeby król się podzielił. I miał oczekiwania, że Bóg poprowadzi dalej te rzeczy, że ta reforma Izraela, reformacja można powiedzieć, Izraela pójdzie głębiej, pójdzie dalej. Ten Izrael zostanie oczyszczony z wszelkich bóstw, ale tak się rzeczy nie potoczyły. Tak się nie stało, zamiast tego Eliasz otrzymał pogróżki, tak, konkretną groźbę śmierci, więc się wystraszył. I widzimy jego stan, nie chce już dłużej żyć, nie chce służyć Bogu, ponieważ ma wszystkiego dosyć, jest słaby, duchowo ma się bardzo źle i potrzebuje pomocy i Bóg mu już pomógł, zobaczyliśmy. Zatroszczył się o Eliasza, ale to jeszcze nie rozwiązało problemu Eliasza. Tak? To jeszcze nie koniec. Bóg jeszcze nie skończył z nim. Więc Bóg wyprawił Eliasza w drogę. Dokąd? Do góry Choreb. Do góry Bożej, gdzie Bóg dał Mojżeszowi prawo. Po co wyprawił Eliasza w tę drogę? No, wydaje się po to, żeby Eliasz mógł się spotkać z Bogiem. I poprzez to spotkanie z Bogiem, żeby Bóg mógł pomóc Eliaszowi. Więc Eliasz zmierza do konkretnego celu, do konkretnego miejsca, i tam Bóg mu się objawia. Oczywiście Bóg doskonale wiedział, słuchajcie, Bóg doskonale wiedział, jaki jest problem Eliasza. Bóg zna serca ludzi, Bóg zna serca każdego z nas. I Eliasz w zasadzie nie musiał nic mówić, nic robić, ale mimo to Bóg wysłał go w tę drogę. 40 dni, 40 nocy Eliasz szedł do tej góry Bożej, żeby tam się spotkać z Bogiem. Pytanie czemu? Przecież Bóg mógł to załatwić od tak. Nawet Eliasz nie musiałby nic mówić. Bóg przecież wszystko wie. Ale tak Bóg nie robi. Z jakiegoś powodu. Więc mimo tej słabości, mimo że Bóg wie, że Eliasz cierpi, że jest konkretny, poważny problem, to jednak mówi, idź tam do tego mi konkretnego miejsca, 40 dni, 40 nocy. To jest cel dla ciebie na ten czas. I dopiero tam następuje rozwiązanie problemu. Nie w tym miejscu na pustyni, ale tam na górze Bożej, na górze Choreb. Eliasz miał bardzo ciężki czas w swoim życiu, a Bóg Ten wielki Bóg, który stworzył niebo i ziemię i wszystko, co na niej jest, no nie spojrzał na Eliasza gdzieś tam z góry, z daleka. Co to za robak mi się tutaj kręci, co to za maleństwo, jak zawraca mi głowę. Są ważniejsze rzeczy niż że jakiś Eliasz. Ale nie, Bóg się troszczy o tego Eliasza, tego człowieka Bożego, który ma kryzys wiary, okazuje mu zainteresowanie i mówi, słuchaj, rozwiązanie jest na, można powiedzieć, na Bożej górze, na górze Choreb. I tam okazuje Bóg mu swoją łaskę. Więc można pomyśleć też, że Eliasz idzie do lekarza generalnie. A kiedy człowiek przychodzi do lekarza, to pierwsze pytanie, jakie lekarz zadaje mu, co panu, pani dolega? Tak, co panu, pani dolega? Co ci dolega? Lekarz chce wiedzieć, jaki jest problem, ale potrzebuje usłyszeć, jakie są objawy. I wydaje się, że Bóg nawet dwa razy zadaje to pytanie Eliaszowi. Człowieku, co tu robisz? Co tu robisz? Dlaczego tu jesteś? Co cię do mnie sprowadza? Oczywiście Bóg go poprowadził, ale Bóg w swojej łasce zadaje to pytanie. Człowieku, Eliaszu, co tu robisz? Traktuje go jak człowieka, podmiotowo, nie przedmiotowo. Poświęca mu swoją uwagę. Człowieku, Eliaszu, co tu robisz? I powstaje pytanie, no właśnie, co Eliasz tam robi? Dlaczego on tam jest? Jakie jest źródło problemów Eliasza? Więc wracamy do Eliasza. Zobaczyliśmy, że jego problemy wynikały z rozczarowania, jakiego doświadczył, ale nie powiedziałem, co to było przyczyną tego rozczarowania. Nie powiedziałem, co było źródłem, czy też korzeniem tego problemu w jego życiu. Dopiero odpowiedź, jakiej udziela Eliasz na pytanie zadane przez Boga, pozwala nam zobaczyć, co było tym problemem. Co jest źródłem tego problemu. I pozwala nam zobaczyć, dlaczego Eliasz doświadczył tego rozczarowania. I Eliasz dwa razy mówi to samo. Jest to zapisane w 10 i 14 wersecie. Żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów, odpowiedział. Dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, pobożyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam. Ale mnie także chcą pozbawić życia. Więc pierwsza rzecz to jak Eliasz postrzega rzeczywistość. Eliasz przedstawia Bogu i nam pewien opis sytuacji, w jakiej się znalazł. Maluje przed nami pewien obraz, który możemy sobie nawet próbować wyobrazić, co na tym obrazie by było. I zróbmy sobie takie ćwiczenie, że wyobraźmy sobie właśnie ten obraz, co takiego Eliasz na nim namalował. Więc na środku, może być tego obrazu, znajduje się Eliasz. Tak, który jest sługą Jahwe, który jest sługą Boga Najwyższego. I ten Eliasz, on tam żarliwie staje w obronie Pana. On trzyma na szańcu właśnie ten sztandar Boży. Jeden i jedyny, tylko on. Wszyscy już polegli. I wokół niego pełno trupów, prawda, tych wszystkich wiernych Bogu Izraelitów. Oni zostali zabici. Ci prorocy też tam leżą gdzieś u jego stóp. On sam stoi, dzierży ten sztandar i wokół niego nastają Żydzi, ci, którzy nienawidzą Pana, którzy chcą go pozbawić życia, więc on sam jeden został. Więc taki obraz nam się, tu taki, można powiedzieć, maluje z tego, co mówi Eliasz. Możemy to jeszcze trochę ubarwić, prawda? Ci Izraelici, którzy na niego nastają, to są z mieczami, które ociekają krwią tych proroków, których oni zabili już wcześniej. I oni prą na Eliasza. Więc nie ma nikogo, kto by z nim stanął. Nie ma nikogo, kto by mógł go pocieszyć. Nie ma nikogo, kto by razem z nim walczył ręka w rękę. Został on sam przeciwko tym tysiącom wrogów Pana, którzy porzucili przymierze z Bogiem, więc jest sam. Jest jedynym prawdziwym wyznawcą Boga, który ocala, a wszyscy inni to są niewierni. Więc w taki mniej więcej sposób Eliasz postrzega rzeczywistość, jaka jest wokół niego. Ale tu rodzi się pytanie, czy to jest prawdziwy obraz? Czy to jest prawdziwa rzeczywistość? Można powiedzieć, czy to jest rzeczywistość, może tak. czy ten obraz odzwierciedla rzeczywistość, oddaje prawdę, czy faktycznie rzeczy się tak mają, jak to nam wymalował Eliasz. No, idąc od końca, czy faktycznie tak bardzo nastają na jego życie? Królowa oczywiście Jezebel chciała go zabić, to fakt. Ale to nie jest tak, że cały Izrael przeciwko niemu był nastawiony i cały Izrael dyszał chęcią zabicia Eliasza. W końcu na tej górze Karmel dokonał się pewien przełom duchowy. Izrael zobaczył, że Pan jest Bogiem, a Eliasz jest jego prorokiem. To nie Eliasz zabił tych 400 proroków, to ci Izraelici zabili tych proroków. Więc to nie jest tak, że Izraelici byli przeciwko niemu. Czy Eliasz pozostał sam? Nie. Przecież było jeszcze 100 proroków Pana, którzy ukrywali się w jaskiniach w Izraelu i których wspierał Obadiasz. Czy sytuacja jest naprawdę tak zła, jak widzi ją Eliasz? Jest źle, oczywiście. Ale są ludzie w Izraelu, którzy dalej czczą świętego izraelskiego, dalej kochają Pana, który wyprowadził ich z domu niewoli z Egiptu. Ale Eliasz w ogóle zdaje się tego nie dostrzegać, czy brać to pod uwagę. Czy Eliasz był aż tak bardzo gorliwy, jak tutaj nam pokazuje? No też był czas, że się ukrywał, więc tą jego gorliwością, z żarliwością nie było tak do końca, jak to Eliaszowi się wydawało, że jest aż tak żarliwy. Więc wydaje się, że obraz Eliasza jest przesadzony, jest wyolbrzymiony, jest niezgodny z rzeczywistością, jest niezgodny z tym, jak jest naprawdę. Jest to po prostu wypaczony obraz tego, kim Eliasz jest i w jakiej sytuacji znalazło się Królestwo Północne, czyli Izrael. Jaki zatem jest problem Eliasza? No, Eliasz przedstawił swoje postrzeganie rzeczywistości, przedstawił to, jak on ją widzi, a że jest ona niezgodna z tym, jak jest faktycznie, to wniosek jest taki, że Eliasz ma problem ze wzrokiem, ma problem z oczami, ma problem z widzeniem, z postrzeganiem. Eliasz w tym obrazie widzi w zasadzie tylko siebie po stronie Boga, a reszta to wrogowie. Nie dostrzega, że są też inni, którzy są też żarliwi dla Pana. Więc Eliasz ma problem z widzeniem, ma problem z patrzeniem. I niestety z takim problemem czasem można się spotkać też w środowisku chrześcijańskim. To nie jest problem jedynie tamtych czasów, tamtej kultury. To jest problem, z którym to jest problem człowieka. I dzisiaj też ludzie mogą doświadczać takiego problemu. Wierzący też mają problem z patrzeniem czasami. W Londynie jest pewien pastor całkiem sporego kościoła reformowanych baptystów. Jest to bardzo inteligentny człowiek i zarazem bardzo zdolny człowiek. I mógłby uczynić bardzo wiele dla Bożego Królestwa, ale ma pewne swoje ograniczenia, które powodują, że nie jest tak wpływowy, jak mógłby być. Nie wnosi tyle pozytywnych rzeczy, ile mógłby. Jakie na czym to ograniczenie polega? No, wystarczy popytać innych reformowanych baptystów, co sądzą o tym jednym człowieku, który jest znany w całej Anglii. I kiedy się o nim wspomina, to już uśmiech się pojawia na ich ustach. No bo oni już go znają i co mówią o nim? No mówią o tym, że mówią tak, że to jest jedyny prawdziwy reformowany baptysta w całej Anglii. I oczywiście jest to pewna ironia, tak? Jest to z przekąsem powiedziane, ponieważ no niestety ten pastor tak się postrzega właśnie w taki sposób siebie i swój kościół. On jest jedynym prawdziwym reformowanym baptystą w całej Anglii, a wszyscy inni reformowani baptyści to w zasadzie są wybrakowani. Więc tylko on jest tym jednym, jedynym i jego zbór, który reprezentuje te wartości. Wszyscy inni muszą się uczyć od niego. On wie najlepiej. Więc niestety no, to jest jego ograniczenie, które powoduje, że nie jest tak bardzo używany, jak prawdopodobnie mógłby być. Więc on sam jest na froncie, on jedyny reprezentuje prawdziwą twarz reformowanych baptystów. I podobnie jest z Eliaszem. Eliasz przecenia siebie samego i w tym samym czasie nie docenia innych. Dlatego jest sam. Dlatego postrzega siebie jako jedynego prawdziwego proroka Pana. I dlatego też uważa, że został sam. Ale czy to jest jedyny problem Eliasza? Czy możemy wyciągnąć coś jeszcze z tego, co Eliasz mówi? No wydaje się, że możemy. Eliasz mówi nam na samym początku o swojej żarliwości dla Pana, a na końcu mówi, dokąd go to zaprowadziło. Więc wydaje mi się, że chociaż Eliasz nie mówi tego bezpośrednio, to w tym, co mówi, można znaleźć pewien zarzut wobec Boga. Eliasz zdaje się mówić, ja byłem bardzo żarliwy dla Pana, ja zrobiłem wszystko, co trzeba było zrobić dla Pana i spójrz, Panie, dokąd to mnie zaprowadziło. Wszyscy nastają na moje życie. To jest, Boże, Twoja wina, że tak się stało. Gdybyś Ty doprowadził, Boże, sprawę z królową Jezebel do końca, jak myślałem na początku, jak oczekiwałem tego, to nie miałbym tego problemu. To dziś byłbym w innym miejscu. Bo gdyby królowa Jezebel się opamiętała i padła na kolana i uznała Ciebie, Boże, za jedynego i prawdziwego Boga, no to byłoby po sprawie. Nie byłoby problemu. Wszystko by było, ułożyłoby się idealnie, a tak się nie stało. I czyja to wina? No musi to być Twoja wina, Boże, że nie zadziałałeś w taki sposób, w jaki oczekiwałem. Że nie zadziałałeś w taki spektakularny sposób, w jaki zadziałałeś wcześniej. Więc Eliasz, mówiąc te słowa, oskarża Boga. Wyraża swoje pretensje do Boga za to, że ten nie zadziałał tak, jak Eliasz tego oczekiwał, tak, jak Eliasz tego pragnął. Zatem no, składa nam się to w pewną całość. Przyczyną rozczarowania Bogiem w życiu Eliasza były niewłaściwe oczekiwania co do Boga oraz niewłaściwa perspektywa na Boga. To doprowadziło do jego zwątpienia oraz do zniechęcenia w służbie i w życiu. I trzecia rzecz, Bóg dopasowuje soczewki. Eliasz no, potrzebuje pomocy. Ma problem ze wzrokiem, z widzeniem, z oczekiwaniami. Dlatego Eliasz potrzebuje w cudzysłowie pewnych okularów, które by skorygowały tę wadę i pomogły widzieć rzeczy takimi, jakimi naprawdę są. Bóg jako dobry lekarz wie, jak może pomóc Eliaszowi i jakich soczewek Eliasz potrzebuje, aby widzieć właściwie i właściwie funkcjonować. I co Bóg robi, aby pomóc Eliaszowi? No Bóg zajmuje się jego problemami i pierwsza rzecz dotyczy jego oczekiwań. I w pierwszej królewskiej, w 19, w wersetach od 11 do 13 czytamy. Wówczas Eliasz usłyszał, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przychodził Pan. Przed Panem dął wiatr, silny, porywisty, poruszał góry, odrywał kawałki skał, lecz nie w tym wietrze był Pan. Po wietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza, zaszemrał cichy szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Wtedy doszedł go głos, co tu robisz, Eliaszu? Więc Bóg pokazał Eliaszowi, że jego działanie nie zawsze jest spektakularne. Nie zawsze prowadzi do widocznych skutków, jak w przypadku wichury, trzęsienia ziemi czy ognia. Ale to, że nie widać skutków Bożego działania, wcale nie znaczy, że Bóg nie działa. Eliasz nie widział wiatru, nie widział powiewu, ale go usłyszał i wiedział, że w tym delikatnym powiewie jest Pan. Dlatego zakrył swoją twarz płaszczem. Więc to nam pokazuje, że Bóg działa na różne sposoby. Także wtedy, kiedy nam się wydaje, że nic się nie dzieje, że Bóg nic nie robi. Ale jest ten łagodny powiew wiatru, nie widać dookoła żadnej zmiany. Można tylko słyszeć ten delikatny szum, cichy dźwięk tego powiewu. I w tym powiewie jest Bóg. Boże działanie może być zakryte przed naszymi oczami. Ale to nie znaczy, że Bóg nic nie robi, że Bóg nie działa. Jego działanie w tym czasie po prostu jest inne. Jest zakryte dla oczu ludzi. Ale Bóg działa, ponieważ słychać ten delikatny szum. Jest to inne działanie. Być może Eliasz założył, że skoro nie widać Bożego działania, to znaczy, że Bóg przestał działać. Ale tak nie było. Bóg nie przestał działać. Ale oczywiście to jeszcze nie skorygowało wzroku Eliasza. Potrzebna jest też druga soczewka na drugie oko. Wersety od 15 do 18. Wtedy Pan polecił: idź, ruszaj swoją drogę, udaj się na pustynię przy Damaszku. Kiedy tam dotrzesz, namaścisz Hazaela na króla Aramu. Jehu, syna Nimsiego, namaścisz na króla Izraela, a Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mahola, namaścisz na proroka, który zajmie miejsce po tobie. I stanie się tak, że kto umknie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto umknie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Ponadto zachowałem w Izraelu 7000 tych, którzy nie zgięli kolan przed Baalem i tych, których usta nie złożyły mu pocałunkiem hołdu. Więc Bóg działa. Bóg zamierza posłużyć się innymi ludźmi i ci ludzie spełnią wolę Bożą. Nie dość tego, Bóg zamierza zachować z ludu 7000 z tych, którzy nie są bałwochwalcami, którzy wierzą w Jahwę. Więc Bóg w ten sposób koryguje Eliasza. Eliasz nie jest sam. Są też inni gorliwi słudzy i tymi innymi Bóg też się posługuje. W związku z tym Eliasz nie powinien przeceniać siebie, ale raczej powinien doceniać tych, którzy też wykonują wolę Pana, są narzędziami w rękach Pana, świadomie lub nie. W taki sposób postrzeganie Eliasza zostało skorygowane. I teraz Eliasz widzi już właściwie, dlatego może ponownie zacząć służbę. Eliasz może wrócić do służby. Więc to nam pokazuje, że rozczarowanie, jakiego doświadczył Eliasz, nie jest winą Boga, ale jest winą Eliasza. Zła perspektywa na Boga plus złe oczekiwania odnośnie Boga doprowadziły Eliasza do poważnego kryzysu wiary. Ale w swojej łasce Bóg skorygował i jedno, i drugie. I w ten sposób pomógł Eliaszowi wrócić na właściwą drogę. Więc wszyscy jesteśmy grzesznikami, co do jednego, prócz Pana Jezusa Chrystusa, i wszyscy w jakimś stopniu mamy wypaczony obraz Boga, mamy wypaczoną perspektywę na Boga. Nasze postrzeganie jest w jakimś stopniu niewłaściwe, jest fragmentaryczne, jest tylko częściowe, natomiast Bóg widzi całość, dlatego Jego postrzeganie jest zawsze właściwe. Pamiętajmy, że z powodu grzechu nie znamy Boga, przecież zostaliśmy oddzieleni od Boga, które jakby dzisiaj, jeżeli się nawróciliśmy do Chrystusa, to poznajemy Boga, poznaliśmy Boga i poznajemy Boga. I w niebie, kiedy staniemy twarzą w twarz przed Nim, to Go już poznamy tak, jak powinni, właściwie, w pełni, na tyle, na ile możemy poznać. Więc z powodu grzechu jesteśmy w procesie poznawania Boga. Musimy wzrastać w poznaniu Boga, ale też dopóki jesteśmy tu, jeśli nie będziemy ostrożni, to będziemy doświadczać rozczarowania Bogiem, mniejszym lub większym, ponieważ nasze oczekiwania będą niewłaściwe albo będziemy mieli niewłaściwą perspektywę. To jest lekcja, której wielokrotnie musiałem się nauczyć. Że moje oczekiwania, jeżeli będą niewłaściwe, to będą prowadzić do rozczarowania. A jeżeli jestem rozczarowany Bogiem, to nie jest to wina Boga. To jest wina mojej niewłaściwej perspektywy albo moich niewłaściwych oczekiwań. Więc jeśli doświadczasz lub jeśli kiedyś doświadczysz rozczarowania Bogiem, to wiedz, że Bóg nie jest temu winny. Bóg jest taki sam, jaki był. To nie jest winą Boga, że doświadczyłeś rozczarowania Nim. Problem jest raczej w tobie. Tak jak problem był w Eliaszu. Eliasz nie widział właściwie oraz miał niewłaściwe oczekiwania. Skąd to się wzięło? Eliasz był takim samym grzesznikiem jak ty czy ja. Eliasz był człowiekiem z ograniczonym poznaniem Boga. Eliasz miał złe zrozumienie tego, jak Bóg działał. Miał określone oczekiwania. Bóg nie zadziałał tak, jak Eliasz chciał. Stąd rozczarowanie. Więc jeśli doświadczasz rozczarowania Bogiem, to tak jak Eliasz, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to udać się do Boga, do lekarza dusz. U Boga jest światło. A jeśli uciekamy od Boga, ponieważ naturalnie, tak jak Eliasz zrobił, my uciekamy od Boga. Rozczarowanie próbuje nas odepchnąć od Boga. Ale tak naprawdę, kiedy poddajemy się temu rozczarowaniu i uciekamy od Boga, to uciekamy tak naprawdę od światła, które może nam jedynie pomóc. Więc nie jest to dobre rozwiązanie uciekać. Raczej lepiej przyjść do tego, który jest lekarzem, żeby nas skorygował, żeby skorygował naszą perspektywę, żeby skorygował nasze oczekiwania. Być może masz złe oczekiwania co do Boga i Jego działania. Być może oczekujesz jakichś spektakularnych rzeczy, aby Bóg je robił na twoje zawołanie. Być może twoja perspektywa jest zła i źle widzisz siebie i swoją rolę. Przeceniasz siebie i nie doceniasz innych. I to powoduje pychę w twoim życiu, w twoim sercu. Być może sobie myślisz, jeśli nie ja, to kto? Przecież nie ma innych lepszych, zdolniejszych. A być może są jakieś inne jeszcze powody. Ale jedyną osobą, która może ci pomóc w tej sytuacji, to jest właśnie Bóg Ojciec. Nie uciekaj od Niego, ale uciekaj do Niego. Nie wątp w Boga, nie wątp w Jego moc czy mądrość, jeśli nie widzisz jakiegoś spektakularnego Bożego działania. Nie zniechęcaj się tym. W takiej sytuacji po prostu wytęż słuch. Bo Bóg działa. I możesz usłyszeć cichy, łagodny powiew Jego działania. Nie zakładaj, że skoro nie widzisz spektakularnych, wielkich rzeczy dookoła siebie, to Bóg już nie działa, czy przestał działać. Kiedyś tak, spotkałem się z pewnym pastorem, może inaczej, z pastorami pewnymi i podsłuchałem, no byłem, ponieważ byliśmy ściśnięci, niestety podsłuchałem rozmowę jednego pastora z drugim i ten jeden pastor mówi, że chyba odejdzie z zawodu, że przestanie być pastorem, bo już jest zmęczony, jest zniechęcony. No ale dlaczego? No to on zaczął, bo w Dziejach Apostolskich to przecież takie spektakularne rzeczy się działy. Ludzie byli uzdrawiani, tysiące się nawracały, a ja tego nie widzę. A ja tego nie widzę w swoim zborze. W związku z tym mam dosyć. Chyba zrezygnuję. I to mnie uderzyło, że po prostu ten pastor ma pewną żarliwość dla Pana, ale chyba jego oczekiwania są niewłaściwe. Jego perspektywa jest niewłaściwa. I to, że nie doświadcza tych spektakularnych rzeczy, doprowadziło go do miejsca, że stwierdził, że Bóg nie działa. Bo na pewno nie działa tak, jak on by chciał. Tak? Więc mogę też o sobie powiedzieć, ponieważ jesteśmy tutaj w Legionowie od 2009, ale w 2010 zaczęliśmy ten zbór. I od 2010 nie ma jakiegoś spektakularnego działania Boga. Tłumy tutaj nie walą drzwiami i oknami. Raczej jest to taka powolna praca, krok po kroku. Czasami ludzie są przydawani, więc mógłbym stwierdzić, Bóg nie działa. Tak jak chcę ja, tak? Czy jak ja bym tego oczekiwał. I mógłbym jakby być zniechęcony i zrezygnować. I były takie, nie mówię, że nie było takich okresów, takich momentów trudnych, ale właśnie wtedy nauczyłem się, że po prostu ja muszę korygować swoje oczekiwania. Że jeżeli nie widzę jakiegoś spektakularnego Bożego działania tutaj w Legionowie, to muszę nadstawić uszu. I to słuchanie tego delikatnego szeptu bardzo mocno jakby wpływało na mnie, pozytywnie, podtrzymywało mnie. Kiedy na przykład ktoś przyszedł i powiedział, że jakaś osoba w Legionowie usłyszała o nas, bez mojego jakiegoś działania, bez jakiejś, po prostu usłyszała od kogoś. Albo, że jest ktoś zainteresowany Bogiem i chce przyjść na nabożeństwie i to bez mojego jakiegoś udziału. Albo że ktoś został pociągnięty do Boga, albo że gdzieś ktoś na drugim krańcu Polski słyszał o nas, to są takie delikatne szepty Boga, powiewy Boga, że Bóg działa. Ja mogę tego nie widzieć, ale Bóg działa. Nie widzę jakby, w którym kierunku to idzie, w jaki sposób to się odbywa, ale słysząc te drobne rzeczy, wiem, że Bóg działa. Dlatego nie tylko patrz, ale też słuchaj. tego delikatnego szeptu, tych małych rzeczy. I niech one będą zachętą dla Ciebie, że Bóg działa w sposób, w jaki On chce, a Jego sposób jest najlepszy. Patrz na Chrystusa przede wszystkim. On nigdy nie rozczarował się Bogiem, słuchajcie. On nigdy nie rozczarował się Bogiem. Nie doświadczył rozczarowania Ojcem. Dlaczego? Ponieważ znał Ojca doskonale. Ponieważ był w Ojcu, a Ojciec w Nim. On i Ojciec byli jedno. Jezus znał doskonale Bożą wolę. Dlatego kiedy przyszły trudności, kiedy chcieli Go zabić, kiedy przyszedł krzyż, Jezus nie był rozczarowany tym wszystkim. My widzimy, że On walczy, że modli się w Getsemane. Panie, jeśli jest to Twoja wola, oddal ten kielich ode mnie. Ale On wie, że to jest Jego kielich. To nie ma rozczarowania Bogiem. Jest trudny moment, bo wie, że musi oddać życie i jakieś tam wątpliwości się pojawiają, ale On nie jest rozczarowany Ojcem. On modli się do Ojca. I trzykrotnie czytamy o tym. Więc Jezus nie jest rozczarowany, nie ma pretensji, nie zwątpił, nie jest zniechęcony, ale poddał się we wszystkim Ojcu. Jezus nie zawołał do Ojca z pretensją, kiedy modlił się w Getsemanii. Ojcze, byłem bardzo gorliwy dla Ciebie i spójrz, co na mnie przyszło. Zostałem sam i wszyscy chcą mnie zabić. Czy Jezus tak się modlił? Nie. Jezus powiedział, Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Jezus wiedział, że to wszystko jest konieczne, że to musi się stać, że krzyż jest potrzebny dla naszego zbawienia. Jezus wiedział, że właśnie po to przyszedł na ten świat. Więc nie był absolutnie rozczarowany Ojcem, ponieważ znał Ojca i znał Jego wolę i poddał się Ojcu, mając do Niego całkowite zaufanie. Natomiast my nie jesteśmy jak Jezus. Jesteśmy raczej jak Eliasz. Dlatego jeśli jesteś narodzony na nowo, jeśli jesteś chrześcijaninem, to potrzebujesz Jezusa, potrzebujesz być blisko Jezusa i przez Niego poznawać Ojca oraz Jego wolę. Potrzebujemy upodabniać się do Jezusa, ponieważ wtedy będziemy znali Ojca lepiej. Potrzebujemy zdrowego, biblijnego nauczania, ponieważ mając zdrową naukę, nasze oczekiwania będą właściwe. A to pozwoli nam uniknąć rozczarowania Bogiem. Więc jeśli jesteś chrześcijaninem, który doświadczył rozczarowania Bogiem, to zrób to samo, co zrobił Eliasz. Przyjdź do Boga. Ukryj się u Niego, w Jego ramionach. Przyjdź do Boga, ponieważ On jest lekarzem dusz. A On się Tobą zajmie właściwie. Amen.